Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kontemplacja piękna dzieł sztuki jest drogą prowadzącą do Boga, przypomniał Benedykt XVI w czasie audiencji ogólnej. Papież podzielił się też swym osobistym doświadczeniem odkrywania Boga w muzyce. Od spotkania z pielgrzymami w Castel Gandolfo zaczniemy magazyn. Następnie o poszukiwaniu przez Kościół katolicki w Rosji swego prawdziwego oblicza i wyzwaniach, jakim dla katolickich wspólnot jest ich rozdrobnienie i oddalenie, będziemy rozmawiać z pracującym w tym kraju werbistą, ojcem Jakubem Błaszczyszynem. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Sztuka, jeśli jest wyrazem wiary bądź autentycznych ludzkich poszukiwań, jest w stanie poruszyć struny ludzkiego serca, pomaga nam wykroczyć poza to, co widzialne i w ten sposób zbliża nas do Boga, powiedział Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie. Tym razem mówił on o roli dzieł sztuki w modlitwie. Przywołał przykład francuskiego poety Paula Claudela, który nawrócił się na katolicyzm, kiedy w katedrze Notre Dame wysłuchał hymnu Magnificat. Papież podzielił się też własnym doświadczeniem. Przypominam sobie, powiedział, jak w Monachium słuchałem kiedyś koncertu Bacha w wykonaniu orkiestry pod kierunkiem Leonarda Bernsteina. Po wysłuchaniu jednej z kantat pojąłem, ale nie dzięki rozumowi, lecz w głębi mego serca, że to, czego wysłuchałem, przekazało mi prawdę. Prawdę tego wielkiego kompozytora i skłoniło mnie do dziękczynienia Bogu, wyznał Benedykt XVI.
Być może i wam przydarzyło się coś takiego, że stojąc przed rzeźbą czy obrazem, albo słuchając jakiegoś wiersza czy utworu muzycznego, doświadczyliście w sercu głębokiego poruszenia, poczuliście radość i pojęliście całkiem jasno, że nie macie do czynienia jedynie z materią, kawałkiem marmuru czy brązu, obrazem, zbiorem liter czy dźwięków, lecz jest to coś większego, coś, co przemawia, co jest w stanie dotknąć serca, przekazać przesłanie, podnieść na duchu. Dzieło sztuki jest owocem twórczych zdolności człowieka, który stawia sobie wielkie pytania w obliczu rzeczywistości widzialnej, stara się odkryć jej najgłębszy sens i przekazać go za pomocą języka kształtów, kolorów i dźwięków. Sztuka jest w stanie wyrazić, i to w sposób widzialny, że człowiek potrzebuje wykroczyć poza to, co widzi. W niej przejawia się pragnienie i poszukiwanie nieskończoności. Więcej, jest ona niczym brama otwarta ku nieskończoności, ku pięknu i prawdzie, które wykraczają poza codzienność.
Benedykt XVI mówił też o znaczeniu sztuki chrześcijańskiej, która wyrasta z wiary i tę wiarę przekazuje. Świadectwem tego są chociażby średniowieczne katedry, które skłaniają nas do skupienia i modlitwy, a zarazem unoszą nasze myśli i serca ku górze. W tym kontekście papież zachęcił wiernych, aby korzystali z bogatego dziedzictwa sztuki chrześcijańskiej. W nim zaznaczył, zawarta jest wiara całych pokoleń.
Do tematu dzisiejszej katechezy nawiązał Benedykt XVI również w słowie do Polaków.
Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Wakacyjny czas przyja poznawaniu dziew kultury i sztuki. Zachwyt an pięknem ludzkiej twórczości może prowadzić do kontemplacji Boga, dawcy wszelkiego dobra i piękna, gdy wraz pod siwem dla geniuszu człowieka odkrywane twórcze cienie Ducha Świętego. Obyśmy jak najcześniej doznawali tak unieśniej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Moim gościem jest ojciec Jakub Błaszczyszyn, werbista pracujący w Rosji, a konkretnie w Sankt Petersburgu. Jak wygląda kościół w Rosji obecnie?
W 1996 roku to były rzeczywiście same początki życia wspólnot katolickich, bo to trudno powiedzieć kościoła katolickiego. Pierwsi księża przyjechali zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1989 roku, później w kolejnych latach. W 1996 roku, kiedy ja rozpocząłem pracę jako diakon w Moskwie, był w zasadzie jeden kościół otwarty, kościół świętego Ludwika. gdzie gnieździły się dwie czy trzy parafie w jednym budynku, a drugi kościół, obecna katedra Niepokalanego Poczęcia, to w zasadzie był jeszcze budynek, który nie w pełni był odzyskany. Czy to gdy chodzi o Moskwę czy Petersburgu, strukturalnie kościół bardzo przez te 15 lat się rozwinął. Gdy zaś chodzi o wspólnoty katolickie, to też można powiedzieć, że ten rozwój istnieje. Tym niemniej, jeżeli w początkowym okresie widzieliśmy wyraźny, liczebny rozwój wspólnot kościelnych, to w chwili obecnej ta wielka fala entuzjazmu, powrotu do religii, poszukiwań korzeni narodowych, to wszystko zmniejszyło się. Ja bym powiedział raczej, że wróciło do stanu normalnego. W 90-tych latach na fali tych wielkich poszukiwań i powrotów, na fali tej pustki ideowej, która była, ludzie jednak częściej garnęli się do kwestii religijnych, zwracali się do kościoła. Obecnie no już takich powrotów masowych nie ma. Z drugiej zaś strony teraz widzimy, że kościół, czy powiedzmy katolicy, którzy żyją w tych wspólnotach kościelnych, próbują pogłębić swoje życie religijne. Jakby nie jest to rozwój ilościowy, ale rozwój jakościowy. W tej chwili kto przychodzi, przystępuje do kościoła, czy jest, tkwi w tym kościele, wydaje mi się, że jest bardziej świadomym katolikiem i ta decyzja przystąpienia do kościoła też jest bardziej świadoma i głęboka. Różnica jest choćby w okresie przygotowań do chrztu. Pamiętam w 96 roku czasami przygotowanie do chrztu człowieka, który przyszedł z ulicy o taki chrzest poprosił, trwało 3 miesiące, pół roku. To był maksimum. W chwili obecnej przygotowanie do chrztu świętego trwa przynajmniej rok czasu, czyli jakby pełny okres katechumenatu. Gdy ten człowiek po kolei jest wprowadzony w regularne życie kościelne i religijne, życie wiary, no co powoduje, że po przyjęciu samego chrztu jest jakby najbardziej trwale związany ze wspólnotą kościelną. Rosjanie mówią wacerkawlony, czyli bardziej żyje życiem kościelnym, głębiej, wydaje mi się, przeżywa swoją wiarę i tą przynależność religijną.
Czego temu kościołowi w takim razie brakuje? Jest to kościół mniejszościowy w tym morzu ortodoksji, w morzu prawosławia, pewnie z jakimiś korzeniami też często obcymi, nie wiem, polskimi, litewskimi. A czego mu brakuje właśnie w tej strukturze, w tym nowym społeczeństwie, które czasem szuka szczęścia w konsumpcji?
W chwili obecnej kościół jakby żyje jeszcze, powiedzmy, poszukiwaniem swojego prawdziwego oblicza tego rosyjskiego. Zawsze będzie to kościół katolicki, ale kościół katolicki w Rosji. Kościół katolicki, który będzie miał inną twarz, aniżeli w innych krajach. Niepowtarzalną, jedyną. To będzie kościół oczywiście związany z kościołem uniwersalnym, ale jednocześnie kościół, który musi uwzględniać poszczególne faktory czy czynniki uwarunkowania te lokalne. Zawsze będzie więc to kościół mniejszościowy. Mnie się wydaje, że się bardzo ktoś myli, jeżeli myśli, że w końcu Rosja stanie zupełnie katolickim krajem. To jest niemożliwe. My musimy być świadomi tego, że jesteśmy i będziemy kościołem mniejszościowym. Jest tradycja wschodnia, rozwinięta, która też przeżywa okres rozwoju, rozkwitu, czy powiedzmy powrotów do korzeni. Będziemy kościołem mniejszościowym. To jest jeden z podstawowych faktorów. Kolejny to jednak to rozdrobnienie i oddalenie się poszczególnych wspólnot od siebie. Gdy mówimy o Moskwie, o Petersburgu, katolicy mogą jednak czuć się, że żyją w pewnej wspólnocie. Choć nie są to olbrzymie wspólnoty, a jednak parafie są, 500 ludzi, 1000 ludzi, tak można mieć poczucie przynależności do parafii. Natomiast jest zdecydowanie więcej takich miejscowości, gdzie tych katolików jest 30 osób, 50 osób. Gdzie jeszcze jest ksiądz, ale jeżeli parafia nie będzie się dalej rozwijać, tego księdza nie będzie. Sąsiednia parafia może być w odległości 500 czy 1500 kilometrów. W związku z tym powstaje jednak pytanie, jaka jest przyszłość Kościoła w tych mniejszych wspólnotach? Jak tam się ma ten Kościół rozwijać? Nie można liczyć na to, że w tych mniejszych miejscowościach nagle gdzieś za 5-10 lat będzie katolików 500. To jest niemożliwe. Tym niemniej myśląc o rozwoju tych wspólnot, wciąż ja sam sobie zadaję pytanie, jak ten Kościół w tych mniejszych wspólnotach ma funkcjonować? Czy pozostawić tych ludzi jednak, czy przyjeżdżać do nich od czasu do czasu, czy formować liderów jakichś dla tych wspólnot, czy pozostawić ich na pastwę losu, żeby jakby powoli przyłączyć się jednak do kościoła prawosławnego, bo trudno jest do nich dotrzeć. To jest pytanie właśnie podstawowe, które ja sam sobie zadaję i mnie się wydaje, że inni księży, czy powiedzmy duchowieństwo sobie zadaje, jak Kościół katolicki w warunkach rosyjskich musi funkcjonować, jaką ma przyszłość, uwzględniając te faktory, które są. Kolejna rzecz to jest ta wielka zmiana pokoleniowa też, która się jednak odbyła, bo w latach 90. to był powrót do korzeni. Większość ludzi jednak to byli ludzie, którzy odkrywali katolicyzm jako wiarę przodków. W chwili obecnej ktoś, kto przychodzi do kościoła, to raczej nie tyle dlatego, że odkrywa wiarę przodków, tylko dlatego, że jest to jakiś owoc jego własnych poszukiwań. Czuje się, że ci ludzie, którzy przychodzą, przychodzą w poszukiwaniach prawdy, poszukiwaniach etyki, jakiegoś etosu życia w świecie obecnym. Czyli wiara jakby z wyboru, dlatego że tutaj znajduje prawdę.
A jest takich ludzi jeszcze dużo? Takich, którzy przychodzą do kościoła, proszą o chrzest, proszą o wiarę.
Chrzty dorosłych, bo o takich w tej chwili mówimy, one odbywają się u nas raz do roku. One są oczywiście Wielką Sobotę, w czasie Wigilii Paschalnej. I uczestniczyłem we mszy świętej w Petersburgu i do chrztu świętego w jednej z parafii w Petersburgu ludzi dorosłych było 10 osób. Myślę, że w innych parafiach też było po parę ludzi do chrztu świętego. I to ludzie właśnie dorośli. I większość z nich, wydawało mi się, że jednak to byli ludzie, którzy pochodzą z rodzin niewierzących i którym raczej obce są tradycje religijne, czy tam narodowe nasze, polskie, czy ukraińskie, czy białoruskie. W zasadzie to, że przystąpili do kościoła, czy przyjęli chrzest, czy poprosili o chrzest. To jest owoc ich właśnie indywidualnych, własnych poszukiwań prawdy Boga, światła jakiegoś w życiu.
A czemu nie idą do prawosławnych? Tu właśnie dotykamy tej relacji bardzo delikatnej między prawosławiem a katolicyzmem.
Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy z tych ludzi, który przychodzi i prosi o chrzest w kościele katolickim, wydaje mi się, że stanowi jakąś odrębną tajemnicę. Początkowy motyw, bo to z reguły o to pytamy, na przykład, a co cię tak w kościele katolickim porywa, co ci się podoba, co cię zainspirowało, że przychodzisz do tego kościoła? Często są to odpowiedzi, które w zasadzie są jakby banalne, bo dla kogoś na przykład organy się komuś spodobały, że w kościele katolickim się śpiewa, że cała wspólnota uczestniczy w liturgii, że to jest liturgia, którą rozumiemy, w przeciwieństwie do liturgii prawosławnej, której zwykły człowiek szary nie rozumie, bo to starocerkiewny jest niezrozumiałym językiem dla zwykłego Rosjanina. Opowiadają często, że przystępność w rozmowie z duchowieństwem, lektura katolicka, która jest bardzo ważna, głębsze uświadomienie religijne, które mogą utrzymać. Później struktura, która jakby dotyczy nie tylko wierzących w Rosji, ale na całym świecie, też wielu ludziom się podoba. W tym sensie, że stanowi dla nich dodatkowy motyw potwierdzający wiarygodność Kościoła katolickiego, że to jest Kościół uniwersalny, że jest znak uniwersalności w osobie Ojca Świętego. Co jeszcze mogłoby jakby decydować o tym? Nawet ta zwykła sprawa, że przyjęcie chrztu wiąże się z okresem przygotowania. W kościele prawosławnym do tej pory funkcjonuje zasada, że dzisiaj przychodzisz, jutro cię chrzcimy. Nie ma okresu przygotowań w większości parafii. No są oczywiście wyjątki, że przygotowywani są ludzie do chrztu. Natomiast u nas ten okres wtajemniczenia, powiedzmy, też jest czymś zastanawiającym dla ludzi. Widocznie wy to jakoś bardzo cenicie. Coś jest takiego, że ja muszę się aż rok do tego przygotować. Że ja muszę zrobić pewien porządek w swoim życiu osobistym, że ja powinienem coś przeczytać, że ja się powinienem nauczyć modlić, że coś się ode mnie wymaga. Znaczy, to już świadczy o tym, że to jest jakaś wartość, prawda? Ale mówię, unikamy sytuacji takich, żeby ktoś przyszedł i powiedział, bo mi się nie podoba
w prawosławnym.
Albo spotkałem księdza, który potraktował mnie bardzo źle w kościele prawosławnym. Równie dobrze może się zdarzyć w kościele katolickim. Znajdziesz się księdza, który w jakiś sposób cię potraktuje nie tak, jak się oczekiwał. To jest niewyznacznik dla nich.
Czy ta dynamika, o której ojciec mówi, przekłada się jakoś na relacje właśnie instytucjonalne z prawosławiem? Czy ich ten styl duszpasterstwa takiego może bardziej pogłębionego i przygotowanego, właśnie może przez fakt, że jest to wyznanie mniejszościowe, to łatwiej z małą grupą ludzi pracować, czy inspiruje to jakoś prawosławnych, by naśladować tego typu, nie wiem, katechezę przygotowawczą do sakramentów, czy w ogóle duszpasterstwo?
Jest sporo kontaktów na poziomie nie tylko hierarchii kościelnej, ale również na tym poziomie w ramach miasta, czy w ramach diecezji już poszczególnych księży, gdzie nasze przygotowanie, czy nasze możliwości, nasze formy działania pastoralnego mają wpływ i przekładają się właśnie na to, jak działają później w parafiach księża prawosławni. Chociaż nie zawsze. Z reguły zasada jest taka, jeżeli biskup lokalny, prawosławny, jest otwarty i rozumie działanie kościoła katolickiego, to się przekłada na księży w jego diecezji. Dochodzi, powiedzmy, o podwórko petersburskie. Chcę powiedzieć, że w ostatnim czasie się jakby ta sytuacja bardzo pozytywnie rozwija. Ja pracuję w seminarium i widzę, że jest jakieś większe otwarcie się ze strony prawosławnego seminarium w Petersburgu i Akademii Duchownej, która jest w Petersburgu, gdzie oni wystąpili z inicjatywą wspólnych jakichś zajęć, kontaktów między profesorami, wykładowcami obu seminariów, między seminarzystami. W naszym seminarium wykładają ich profesorowie. Więc jest to współdziałanie. Mnie się wydaje, że ponieważ jest tu duże seminarium, duża akademia, duży ośrodek naukowy, Petersburg, że to się będzie później przekładało, że przynajmniej ci młodzi księża, którzy wyjdą z Akademii Duchownej czy z seminarium, nie będą już tak uprzedzeni. A dodatkowo będą widzieli jednak, jak formowani są nasi młodzi adepci, młodzi księża. Rodzaj studiów, jakie przechodzą, wymagania, jak im stawiamy, formę pracy i zaangażowania, które jakby wdrażane są poprzez seminarium. To wszystko, mnie się wydaje, że przyniesie owoce, może nie jutro, ale za rok, za 5 lat, gdzie to współdziałanie dwóch kościołów będzie jeszcze bardziej pogłębione, niż to w chwili obecnej jest.
Mówiliśmy o seminarium. Jak jest z powołaniami na terenie Rosji?
Sytuacja z powołaniami poniekąd odzwierciedla w ogóle sytuację w kościele obecnym w Rosji. Powiedzmy, jeżeli wcześniej mówiłem o emocjach wielkich, które towarzyszyły odrodzeniu religijnemu w Rosji, wtedy mieliśmy w seminarium bardzo dużo seminarzystów, było ich do 70. W chwili obecnej niestety w seminarium uczy się 10 kleryków diecezjalnych i zakonnych.
A z tamtych 70 ilu zostało księżmi tak naprawdę?
No, może 1/4. Tym niemniej mówię, że nie tak łatwo jest w tej chwili jakby zdecydować się młodemu człowiekowi tam w kontekście rosyjskim zostać księdzem katolickim. Dlatego, że jednak styl życia, konsumizm, materialne podejście, czy jakieś kryzysy wewnętrzne, czy w ogóle w kościele mogłyby sugerować młodemu człowiekowi, że to jednak nie jest jego powołanie. Tym niemniej w ogólnym rozrachunku, jeżeli popatrzymy, że katolików w Rosji może być około 1,5 miliona, to w takich bardzo pozytywnych szacunkach. Jeżeli każdego roku zgłasza się, czy to do seminarium decyzjalnego, czy to do różnych zakonów, które istnieją i działają, bo to trzeba liczyć tych powołań wszystkich, ile jest, nie tylko w seminarium w Petersburgu. Ile zakonów kształci swoich seminarzystów poza Rosją. W związku z tym, jeżeli co roku wstępuje do różnego rodzaju zgromadzeń zakonów, czy do seminarium około 10 młodych ludzi, to ja Panu Bogu bardzo podziękował za nich wszystkich. To jest jednak, uważam, bardzo dużo. Kościół w Rosji jest bardzo młody, to są 20 lat działania struktur kościelnych. 10 powołań każdego roku, to jest duża liczba.
Biorąc to wszystko pod uwagę, czy jest szansa na to, żeby, widzimy, że często, przynajmniej w polityce, czy prawosławnej, czy nawet polityce oficjalnej Rosji, Kościół katolicki jest traktowany trochę jako ciało obce, właśnie pozostałość różnych imigrantów, pozostałość dawnego imperium, ale taka niechciana pozostałość trochę i podkreśla się właśnie jej obcość też etniczną. Czy jest szansa, że ten Kościół rosyjski zostanie jakoś inkorporowany, stanie się częścią tej ogólnej kultury, chrześcijańskiej kultury Rosji?
My pracujemy w tym kierunku, żeby zaakceptowano nas jako nie ciało obce, ale jakby nieoddzielny element normalnej tkanki rosyjskiej, który był, który jest i który będzie. W naszych działaniach, powiedzmy, czy naszych wypowiedziach zawsze staramy się podkreślać te dwie rzeczy, że w historii państwa rosyjskiego do rewolucji, do 17 roku, katolicy byli i to oni budowali ten kraj w pewien sposób. Czy to jako zaproszeni, czy to jako ci, których zesłano w głąb Rosji i którzy ten kraj budowali. Podobnie w tej chwili tłumaczymy, że nie chcemy być obcymi w tym kraju. Chcemy pracować dla dobra obywateli tego kraju. Zajmując się katolikami, współuczestniczymy w budowaniu, w tworzeniu struktur społecznych tego kraju. Poprzez to, że coraz bardziej przyjmujemy twarz rosyjską w tym sensie, że liturgia jest odprawiana w 99% po rosyjsku, że jest właśnie seminarium duchowne, że współuczestniczymy w tworzeniu mediów rosyjskich, kościelnych i prawosławnych również, że mamy wydawnictwa, że przetłumaczone są dokumenty kościelne na język rosyjski. W ten sposób wydaje mi się, że cały czas informujemy, że my jesteśmy, że działamy, że trwamy i chcemy rozwoju w ramach tego społeczeństwa. Czy zostaniemy zaakceptowani? Mnie się wydaje, że na poziomie ludzkim społeczeństwo nas przyjmuje, akceptuje. To nie jest tak, że uważani jesteśmy za ciało obce. Mamy wiele dobrych, pozytywnych relacji, mamy wielu przyjaciół wśród prawosławnych, wśród niewierzących, którzy absolutnie normalnie przyjmują to, że między nimi jest człowiek Rosjanin, który jest katolikiem.
Dziękuję bardzo. Tym znakiem pewnym nadziei na przyszłość dla Kościoła w Rosji kończymy rozmowę. Moim gościem był ojciec Jakub Błaszczyszyn, werbista pracujący w Sankt Petersburgu.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Rozmową ojca Tadeusza Cieślaka kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.